Wydawnictwo Znak Emotikon przedstawia Justyna Drzewicka, Gracja Koziołek, Mam przechlapane. Czyta Julia Łukowiak. Dotychczas nie pisałam pamiętnika, dlatego nie bardzo wiem, od czego zacząć. Pewnie najprościej będzie tak. Mam 10 lat i problem rozmiarów kuli ziemskiej. Jeśli nie uporam się z nim w ciągu tygodnia, wyjdę na największą sierotę w klasie. Ale po kolei. Wtorek. Dzień zero. Czyli jak dowiedziałam się, że czegoś w życiu nie złapałam, a nieszczęścia chodzą parami, więc człowiek czasami ma przechlapane. Dziś na lekcji pani Abramiec, nasza wychowawczyni, zapytała, kto już złapał bakcyla. Większość z nas nie miała najmniejszego pojęcia, o co jej chodzi. Tylko Biance wydawało się, że wie. Bakcyl to bakteria. Grozi nam zabójcza epidemia. Narobiła rabanu. Bianka to najładniejsza dziewczyna w szkole. Wygląda jak modelka. Ma burzę złotych włosów, idealne zęby, nawet w zwykłych okularach jest jej do twarzy. I chociaż mogłaby zostać Miss Świata, woli być królową nerdów. Zna mnóstwo trudnych słów, czyta poważne książki, a w zeszłym roku wygrała międzyszkolny konkurs matematyczny. Nauczyciele uważają, że czeka ją wielka kariera naukowa. Bianka po prostu jest najmądrzejsza z nas. Skoro więc uznała, że trzeba się bać bakcyla, reszta towarzystwa też spanikowała. Panią Abramiec tak to rozśmieszyło, że aż się zakrztusiła. Kiedy już odzyskała oddech, wyjaśniła, że bakcyl to także pasja, czyli hobby. Gdy mówimy, że ktoś złapał bakcyla, oznacza to, że ma swoje ulubione zajęcie, a nie, że dopadły go zarazki. Powiedziała. U mnie z hobby kiepsko. Nie gram, nie tańczę, nie majsterkuję, niczego nie zbieram. No może oprócz dziwacznych, nieprzydatnych ciekawostek, które wchodzą do mojej głowy bez zaproszenia. Wystarczy, że raz coś przeczytam i zapamiętuję to na zawsze. Ciekawostka. Największa szkoła na świecie znajduje się w Indiach. Uczy się tam ponad 47 tysięcy uczniów i pracuje prawie 4 tysiące nauczycieli. To niemal tyle osób, ile mieszka w piekarach śląskich. Jak oni w tej szkole rozwiązują problem tłoku w łazienkach? W naszej, podczas przerwy obiadowej, kolejka do toalety jest tak długa, że można zasnąć, obudzić się i nadal tkwić w tym samym miejscu, a przecież jest nas garstka. Nie wiedzieć czemu, takich ciekawostek mam w głowie setki. Za to bakcyla, ani jednego. Jeśli okaże się, że trzeba będzie się do tego przyznać, najem się wstydu. Od tego już lepsza byłaby epidemia, którą nastraszyła nas Bianka. Warto mieć pasję. Oznajmiła tymczasem pani Abramiec i zapisała na tablicy, że hobby po pierwsze zmniejsza stres. Super, stanę się kłębkiem nerwów. Po drugie pozwala zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. No tak, niczego się nie nauczę ani nie dowiem. Po trzecie poprawia pamięć i koncentrację. Masz ci los. Będę godną spadkobierczynią mojej prababci, która uważa, że nazywam się Balbina, jak suczka, którą dostała na urodziny w 1935 roku. Po czwarte, pomaga znaleźć przyjaciół, którzy interesują się tym samym co ty. O nie, czeka mnie samotność. Po piąte, sprawia, że stajesz się bardziej interesującą osobą. O, i jeszcze to, będę nudziarą. Liczyłam, że pani Abramiec na tym skończy, ale ona dopiero się rozkręcała. Usłyszeliśmy opowieść o dzieciach, które znalazły pasję jeszcze zanim wypadły im zęby mleczne. Taki Mozart na przykład, zaczęła wyliczankę nasza wychowawczyni. Skomponował swój pierwszy utwór jako pięciolatek, a potem został jednym z najwybitniejszych twórców muzyki w historii. Ja w tym wieku nauczyłam się, że nie warto wkładać do nosa zielonego groszku, bo trzeba go potem wyciągać na szpitalnym oddziale ratunkowym. albo Pablo Picasso, kontynuowała pani Abramiec. Ten, mając 9 lat, namalował pierwszy genialny obraz, a dzisiaj każde z jego dzieł warte jest dziesiątki milionów. Na moich rysunkach ludzie, zwierzęta, nawet drzewa wyglądają jednakowo, jak ziemniaki. Potem przyszła kolej na Tobiego Rosenberga, który w wieku 4 lat, po lekturze książki o piramidach, opracował słownik hieroglifów. Ja mam problem ze znalezieniem Egiptu na mapie. Nauczycielka opowiadała nam o takich przypadkach przez pół godziny. Im dłużej słuchałam, tym bardziej byłam pewna, że nic z tego nie wyniknie. I nie myliłam się. Mieliśmy napisać wypracowanie o własnym hobby na przyszły wtorek. Śmiało, pochwalcie się swoimi bakcylami. Poświęcimy całą lekcję na głośne odczytanie prac. Obiecała pani Abramiec. To będzie wspaniałe doświadczenie. Dowiedzieć się, czym się pasjonujecie. Rozejrzałam się. Cała klasa wydawała się niezwykle zadowolona, jakby wypracowanie o hobby było bułką z masłem. Czyżby już wszyscy poza mną złapali bakcyle? Niektórzy na pewno. Marta uwielbia się malować. Wie wszystko o tuszach do rzęs i pudrach. Może chce zostać najmłodszą w Polsce influencerką. Piotrek marzy o karierze youtubera, choć na razie nagrał tylko głupi film o bekaniu w takt szkolnego hymnu. Bianka rozwiązuje sudoku, takie matematyczne łamigłówki. Na czas. Bierze nawet udział w zawodach. Naklejkowa Anulka już zaczęła coś skrobać w zeszycie, pewnie o pasjonujących etykietach z owoców. Zbiera je odkąd pamiętam. Z kolei Marcel, mój przyjaciel, tańczy. I to nie jakieś podrygi. On trenuje balet. I jeszcze kilka miesięcy temu niektórzy nabijali się z niego, że ubrany w dziwny strój tańczy babskie wygibasy. Ale Marcel w ogóle się tym nie przejmował. Robił swoje, bo po prostu kocha balet. Grace, moje życie to nie czyjś pilot do telewizora. Wybieram własny program. Powtarza. Super tekst, co nie? W zeszłym roku Marcel przeczytał to na opakowaniu wegańskich kabanosów i od tamtej pory uważa za swoje życiowe motto. Nie lubi, gdy ktoś wtrąca się w jego sprawy i sam nie wściubia nosa w cudze. Między innymi dlatego tak bardzo go lubię. Marcel nigdy nie podcina mi skrzydeł, pozwala mi być sobą i zawsze mogę na niego liczyć. Do domu wracałam w grobowym nastroju. Za tydzień wszyscy, poza Marcelem, będą mnie wytykali palcami. Kiedy się nad tym zastanawiałam, doszłam do wniosku, że w mojej rodzinie każdy znalazł swoją pasję. Tata uwielbia greckie mity, czyli zmyślone przed wiekami historie o przygodach starożytnych bogów i herosów. Zna ich co najmniej milion, a i tak wciąż czyta książki na ten temat. Mama godzinami jeździ na quadzie, co uważa za najwspanialszą rozrywkę. Babcie ekscytuje prowadzenie bloga o życiu nowoczesnej seniorki, czyli swoim. Wiecie, co mam na myśli. W wieku 70 lat rozpoczęła nowe studia, zapisała się na kurs szermierki, bierze udział w zawodach kręglarskich, założyła kółko teatralne i co tydzień spotyka się z przyjaciółkami na zajęciach komputerowych, żeby poznawać tajniki mediów społecznościowych. A dziadek? Też stara się zajmować czymś, co wcześniej go ominęło. Ostatnio wsiąkł po uszy w szkolenie psa. Na razie obaj przytyli po 2 kilogramy, bo za każde udane ćwiczenie dziadek porówno nagradza smaczkami Jogiego i siebie. Tylko ja nie mam niczego. Wtedy coś zrozumiałam. To wina moich rodziców. Za dużo ode mnie wymagają. Jestem objuczona obowiązkami jak wielbłąd. Muszę 1. chodzić do szkoły. 2. odrabiać lekcje. 3. dbać o ruch zamiast przesiadywać na kanapie z nosem w telefonie. 4. sprzątać w swoim pokoju. 5. wynosić śmieci. 6. nakrywać do stołu przed kolacją. 7. wkładać brudne ubrania do kosza na pranie zamiast rzucać je na podłogę. 8. myć zęby 2 razy dziennie po 2 minuty. i najważniejsze oraz najbardziej pracochłonne. 9. Robić zdjęcia kozom. Dokładnie tak. Kozom. Codziennie słyszę to samo. Grace, pora cyknąć kilka fotek. Wybierz, którą kózkę chcesz dziś sfotografować. No tak, teraz widzę, że przez tego nieszczęsnego bakcyla zapomniałam się przedstawić i wyjaśnić, skąd w moim życiu kozy. Zacznę więc jeszcze raz. Kim jestem? Nazywam się Gracja Koziołek. Gracja. Serio. Tata dał mi imię po rzymskiej bogini wdzięku i uroku, bo, co już wiecie, ma hopla na punkcie mitologii. Tymczasem ja jestem niska i lekko okrągła. Nie cierpię nosić sukienek, za to kocham glany i spodnie bojówki. To moim zdaniem odpowiedni styl dla twardzielki, a kimś takim chcę być. A poruszać się z gracją nie umiem. Pędzę przed siebie niczym mały czołg, zamiast przechadzać się krokiem modelki. Z tym imieniem tata trafił więc jak kulą w płot, bo wdzięk i urok to nie moje klimaty. Na szczęście wszyscy mówią na mnie Grace. Kozacko, co nie? Moja rodzina mieszka w dużym gospodarstwie położonym u podnóża średniowiecznego zamku nad jeziorem. Na bramie naszej posiadłości wisi szyld. Agroturystyczna farma Koziołkowo. Skąd taka nazwa? Bo mamy kozy. My, rodzina Koziołków. Z takim nazwiskiem głupio przecież byłoby hodować króliki. Albo gęsi. Koziołki zajmują się kozami w Koziołkowie. Chichocze nieraz tata. Przypadek? Nie sądzę. Coś w tym jest. Wszyscy uważamy, że rogate wyjątkowo dobrze pasują do naszej rodziny. Ale w nazwie mamy też agroturystykę i w tym nie ma już żadnej tajemnicy. Oprócz tego, że hodujemy kózki, a ich mleko przerabiamy na ekologiczny ser, przyjmujemy urlopowiczów pragnących odpocząć wśród zwierząt. Nasze gospodarstwo chce iść z duchem czasu, dlatego mamy stronę internetową oraz profile na Facebooku i Instagramie. Ponieważ tata nie znosi mediów społecznościowych i w ogóle nie chce się do nich zbliżać, obsługujemy je we dwie. Mama i ja. Mama pisze posty i montuje rolki, ja jestem odpowiedzialna za dostarczanie zdjęć. Wcale się do tego nie palę. Po prostu pewnego dnia mama stwierdziła, że ma tyle roboty przy serach i turystach, że na zabawę w fotografkę się nie pisze. Wygłosiła mi przemówienie o potrzebie rodzinnej solidarności i zanim zdążyłam zaprotestować, stałam przed stodołą, w jednej ręce trzymając ogromny aparat cyfrowy, a w drugiej podręcznik fotografia dla matołków. Tak to się zaczęło. Od roku codziennie ganiam za kozami w poszukiwaniu idealnego ujęcia. Nic dziwnego, że nie mam żadnego bakcyla. Ale to musi się zmienić. Obowiązki obowiązkami. Na hobby czas też musi się znaleźć. Za nic w świecie nie zostanę nudziarą. Odkryję swoją pasję. Na farmie przywitał mnie nasz koziołek Czesio. Skubaniec wlazł na dach stodoły. Ostatnio wciąż to robi, choć nikt nie wie jak. Regularnie trzeba go stamtąd zdejmować. To jednak drobiazg w porównaniu z tym, co wyczynia jego siostra Melania. Ta z niewiadomych przyczyn polubiła skakanie po samochodach. Zanim zaczęła tę zabawę, nie podejrzewałam nawet, że kozy potrafią odróżnić auto od kajaka. Ale okazało się, że wychodzi im to całkiem dobrze. Przynajmniej tej jednej. Melania bez opamiętania skacze po samochodach i tylko po nich. Pal licho, gdy trenuje na naszym gracie. Któregoś dnia tata przyłapał ją, jak przymierzała się do susa na Porsche jednego z wczasowiczów. Zapobiegł katastrofie w ostatnim momencie. Reszta stada nie jest lepsza. Ciągle znajdujemy zwierzęta wszędzie, tylko nie na ziemi. Zaczęłam podejrzewać, że pogryzł je zmutowany pająk i teraz mamy gromadę spider-kus. W domu tata lepił pierogi. Stał z rękami całymi w mące, a obok niego sterczała Stefania, nasza najbardziej udomowiona koza, i próbowała sięgnąć do miski z serem. Ona jest jak pies, uwielbia przebywać blisko ludzi. Jeździ nawet z tatą samochodem i pływa łódką. Mama uważa, że w poprzednim życiu Stefania była kierowczynią tira albo żeglarką. Poważnie. Moja mama wierzy w reinkarnację, czyli w to, że po śmierci znów się rodzimy, tylko w innym ciele. Kocha wszystko, co żyje, bo nigdy nie wiadomo, czy sroka na parapecie to przypadkiem nie jest nowe wcielenie ciekawskiej ciotki Marty, która słynęła z plotkowania. Czy wiecie, że Czesio znowu sterczy na stodole? Zapytałam. To już trzeci raz dzisiaj, westchnęła mama. Naprawdę musimy coś z tym zrobić, dlatego wezwaliśmy koziego mędrca. Właśnie obserwuje zwierzaki. Czołem, Grace! Rozległo się z tarasu. Dopiero wtedy zauważyłam, że mamy gościa. Antka Sikorę, weterynarza. Nazywamy go kozim mędrcem, bo jest wybitnym specjalistą od kóz. Prawdziwą chodzącą encyklopedią. Regularnie przyjeżdża do nas, żeby przebadać stado i doradzić, jak można umilić zwierzakom życie. Tak, nie pomyliłam się. Umilić życie. Kozy są bardzo wrażliwe, potrzebują czułości i rozrywek, bo bez nich marnieją w oczach. To zupełnie jak ludzie. Na przykład mój tata nie znosi sprzątania kozich bobków. Mówi, że to najgorsze zajęcie na świecie. Za to czytanie greckich mitów najlepsze. Dlatego mama kupiła mu audiobooka o herosach, żeby mógł połączyć jedno z drugim. Teraz tata nakłada słuchawki i pcha taczkę z kupami, uśmiechnięty od ucha do ucha. Wracając do naszych przeżuwaczy. Kozy uwielbiają się wspinać i skakać, oznajmił nam Antek. Tyle, że wasze zaczęły włazić tam, gdzie nie powinny, a to sygnał alarmowy. Okazało się, że rogate dają znać, że się nudzą. Jeśli nie zareagujemy, zaczną się robić smutne, a od tego już tylko krok do koziej depresji. Na szczęście weterynarz miał plan. Najwyższy czas zbudować plac zabaw, stwierdził. Serio, plac zabaw dla kóz. Taki z platformami, mostkami, równoważniami, drewnianymi słupami do skoków. Antek pokazał nam zdjęcia. Gdy tylko zostaliśmy sami, tata podliczył, ile to wszystko będzie kosztowało. Na kalkulatorze wyskoczyła astronomiczna kwota. 25000. Słownie 25 tysięcy.